W czasie naszych ostatnich wykładów próbowaliśmy zrozumieć, czego Bóg oczekuje od człowieka i w jakim celu Bóg stworzył człowieka. Na ostatnim wykładzie mówiliśmy o wadze wolnej woli i słuchania podpowiedzi sumienia i nielekceważenia głosu sumienia. Musimy stawić czoła rzeczywistości, że wszyscy ludzie zgrzeszyli. W liście do Rzymian w 3:23 czytamy, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. A więc w Bożych oczach nie ma różnicy, do jakiej religii należysz. Pomyślmy o dziecku, które rodzi się w jakiejś religijnej rodzinie. Nieważne, jaka to religia, czy też może być to ateistyczna rodzina. Patrzysz na to dziecko i ono wygląda jak każde inne dziecko. Nie ma różnicy. Natomiast gdy to dziecko dorasta, bawi się z innymi dziećmi, idzie do szkoły, zaczynają walczyć, kłócić się, objawia się zachłanność, widzimy wyniosłość, pychę, dumę. Każda charakterystyczna cecha upadłej natury Adama jest widoczna niemal w każdym dziecku. Cóż to za różnica, że jedno dziecko należy do takiej religii, a drugie do innej? Może na zewnątrz jest jakaś różnica, bo jedno dziecko chodzi do kościoła, a drugie do jakiejś pogańskiej świątyni. Inne chodzi do meczetu, a inne jeszcze nigdzie nie chodzi. Ogląda sobie telewizję w niedzielę rano. Ale gdziekolwiek by nie chodziły w niedzielę, kiedy idą w poniedziałek do szkoły, wszystkie zachowują się tak samo samolubnie. A więc różnica jest tylko na zewnątrz. I nawet jeśli rodzice je dobrze wychowują, uczą mówić dziękuję i proszę i przepraszam, to wszystko jest tylko na zewnątrz. Mogą uczyć ich, aby nie były samolubne, na zewnątrz, ale nie ma zmiany natury wewnątrz. Bóg traktuje wszystkich ludzi w taki sam sposób. Nie stajesz się dzieckiem Bożym, dlatego że urodziłeś się w jakiejś religii. Sam musisz podjąć taki wybór, kiedy dorośniesz do wieku świadomości. To nawiązuje do tego, o czym mówiliśmy ostatnio, o wadze wyboru. Nie zostajesz zmuszony do tego, by stać się dzieckiem Bożym, tylko dlatego, że rodzisz się w chrześcijańskiej rodzinie. Musisz dokonać osobistego wyboru, że chcesz zaakceptować i przyjąć Jezusa Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela. Wszyscy ludzie zgrzeszyli. Każda osoba dopuściła się wielu grzechów i brak jej jest chwały Bożej. Nie spełnia Bożych standardów. To tak jak z dziurawym naczyniem. Może mieć jedną dziurę albo tysiące dziur. Woda i tak wycieknie. I za chwilę nie ma już wody w żadnym naczyniu. Naczynie może mieć jedną dziurę, 10, 100, 1000 dziur i tak cała woda wycieknie. Tak też jest z grzechem. Biblia mówi, że czy popełnisz jeden grzech, czy 1000 grzechów, jesteś winny. Jesteś zanieczyszczony. Wystarczy jedna bakteria, aby zakazić. Coś, co zostało wysterylizowane. Na sali operacyjnej wszystko musi być wysterylizowane. Nie potrzeba tysięcy bakterii, aby utracić sterylność. Jedna wystarczy. I tak też jest z grzechem. Jeden grzech wystarczy, by skorumpować osobę i uczynić ją niezdolną do przebywania w Bożej obecności. Nie ma różnicy, jeśli chodzi o dostęp do obecności Bożej, czy ktoś popełnił jeden grzech, czy 1000 grzechów. Dlatego Biblia mówi, że wszyscy są pozbawieni Bożej chwały. Nikt nie sięga Bożego doskonałego standardu, gdyż Boży standard to 100% i człowiek, który wypełni 99%, ponosi porażkę. I człowiek, który ma 0%, też ponosi porażkę. I to jest niezwykle ważne, abyśmy to zrozumieli, gdyż pierwszą rzecz, którą Bóg musi zrobić, to rozprawić się z problemem ludzkiej winy, zająć się przebaczeniem jego grzechów, usunąć winę z powodu wszystkich złych rzeczy, których się dopuścił od dziecka. Teraz musimy przyjrzeć się, na jakiej podstawie Bóg odpuszcza ludziom grzechy. Niektórzy ludzie mówią, że Bóg jest kochającym Bogiem i dlatego jeśli pójdę do Niego i powiem, przepraszam, On powinien mi wybaczyć. Prawda jest jednak taka, że Bóg ma podwójną odpowiedzialność. Jest nie tylko kochającym Ojcem, ale jest także sędzią wszechświata, a świat opiera się na pewnych prawach. Bóg jest moralny i sprawiedliwy. Są pewne rzeczy, których Bóg nie może zrobić. Bóg na przykład nie może kłamać i On nie może działać wbrew własnym zasadom sprawiedliwości. Na przykład, gdybym dopuścił się jakiegoś przestępstwa, za które karą jest wysoka grzywna. Jeśli zostanę zabrany do sądu i mój własny ojciec jest tam sędzią, bez względu na to, jak bardzo mnie kocha, nie może mnie uniewinnić. Nawet jeśli powiem, tato, bardzo mi przykro z powodu tego, co zrobiłem i obiecuję już nigdy tego więcej nie zrobić. Nie może mnie puścić wolno. Jeśli pozwoli mi odejść, to straci swoją pracę. Pogwałci zasady sprawiedliwości, gdyż on jest sędzią, który ma je podtrzymywać. Więc jeśli ziemski sędzia, którego standardy sprawiedliwości są nieporównywalnie mniejsze wobec boskiej sprawiedliwości, jeśli ziemski sędzia nie może uniewinnić własnego syna, którego kocha, ale musi go ukarać, o ileż bardziej Bóg. Więc Bóg nie może ci odpuścić tylko dlatego, że mówisz przepraszam. Tak samo jak mój ojciec nie może mi pozwolić odejść w sądzie, jeśli jest sędzią, a ja proszę go o wybaczenie. Mogę być szczery, ale nadal muszę być ukarany za przestępstwo, którego się dopuściłem. I jest jeszcze coś, co mój ojciec może zrobić, będąc sędzią, który chce być sprawiedliwy. Powiedzmy, że karą za moje przestępstwo jest wielka grzywna. Powiedzmy 1 000 000 złotych. To jest grzywna, którą muszę zapłacić. I mój ojciec wydaje wyrok, musisz zapłacić 1 000 000 złotych albo pójdziesz do więzienia. I mi może się wydawać, że mój ojciec jest bardzo surowy wobec mnie. Nie, on nie jest. On po prostu trzyma się zasad sprawiedliwości, co jest jego zadaniem jako sędziego. I Bóg również to musi robić. I kiedy on już wyda mu na mnie wyrok, i powie, jaką grzywnę muszę zapłacić, może zejść ze swojego sędziowskiego krzesła, zdjąć swoją sędziowską szatę i podejść do mnie jako mój ojciec, wyjąć książeczkę czekową i może wypisać czek na 1 000 000 złotych i powiedzieć, synu, idź teraz zapłać za swoją grzywnę. Czy widzicie, co on zrobił? Podtrzymał zasadę sprawiedliwości i nikt nie może go oskarżyć o stronniczość ze względu na mnie. Wymierzył mi najwyższą karę, jakiej domaga się prawo i ja nie mogę go oskarżyć o to, że mnie nie kocha, ponieważ on sam zapłacił tę karę. I jakże wysoka dla niego była to cena, abym ja mógł być wolny. To wzbudza moją wielką miłość do niego. To jest dokładnie to, co Bóg uczynił. On mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. To jest kara, na jaką zasługujesz. Nie tylko fizyczna śmierć. Fizyczna śmierć jest tylko częścią kary, gdyż człowiek jest duszą, duchem i ciałem. Wszystko umiera. To zostaje odcięte i odseparowane od Boga na wieczność. To oznacza śmierć. I Bóg mówi, muszę ukarać cię taką karą. Prawo tego wymaga. A następnie przychodzi w postaci człowieka, Jezusa Chrystusa, i bierze tę karę na siebie. Nie tylko fizyczna śmierć na krzyżu, ale gdy umierał na krzyżu, został opuszczony przez Ojca na 3 godziny. I przyjął na siebie także tą duchową karę. I teraz ja mogę być wolny. To jest podstawa Bożego przebaczenia. I dlatego poselstwo Ewangelii jest tak wyjątkowe z powodu 2 rzeczy. Skąd wiemy, że Bóg zaakceptował ofiarę swojego Syna na krzyżu? Jeden dowód jest taki, że gdy został złożony do grobu po swojej śmierci, po 3 dniach powstał z martwych. W ten sposób Bóg dał dowód wszystkim ludziom, wzbudzając swojego Syna z martwych, że zaakceptował Jego ofiarę. Gdyby Jezus nie powstał z martwych, nie mielibyśmy dowodu, że Bóg Ojciec zaakceptował Jego ofiarę. Ale fakt, że Bóg wzbudził Go z martwych po 3 dniach, jest wyraźnym dowodem, że Bóg zaakceptował Jego ofiarę. Więc podstawą Bożego przebaczenia jest wyjątkowe przesłanie Ewangelii. 2 rzeczy. Pierwsza to Boży Syn, który umarł za nas na krzyżu. I 2 rzecz to to, że powstał z martwych po 3 dniach. Chrześcijaństwo zasadza się na tych 2 niezmiennych faktach. I w tych 2 dziedzinach Chrystus jest wyjątkowy. Nie ma drugiej takiej religii na świecie, gdzie jej główny przywódca twierdziłby, że umarł za grzech całego świata. Jest wiele religii i wielu religijnych przywódców na świecie, ale żaden z nich nie twierdził, że umiera za grzech całego świata. To jest 1 rzecz, a 2 rzecz jest taka, że żaden z nich nigdy nie powstał z martwych. Kiedy umarli, wszystko się skończyło. Żaden z nich nie wyszedł z grobu. Śmierć jest największym wrogiem człowieka i nikt nie był jej w stanie pokonać. Dlatego wierzymy, że to jest prawdziwa Ewangelia, dobra nowina. Opieramy się na tych 2 ważnych faktach. Chrześcijaństwo nie polega na robieniu dobrze, byciu uprzejmym, nie krzywdzeniu nikogo, nie okłamywania innych. To nie jest fundament chrześcijańskiego życia. Fundamentem chrześcijańskiego życia jest to, że Chrystus umarł za nasze grzechy i powstał z martwych. I cała konstrukcja, gdyż budynek musi mieć fundament i konstrukcję. Potrzebujemy obu tych części, aby mieć pełen budynek. W tej konstrukcji odnajdujemy wiele rzeczy, których Jezus nauczał, które w jakiejś mierze pokrywają się z tym, co mówili inni przywódcy religijni. Nie rób drugiemu krzywdy. Czyń innym to, co chcesz, aby oni tobie czynili. Mów prawdę. Bądź pokorny. Szanuj innych. I wiele innych dobrych rzeczy, których Biblia naucza. Ale to wszystko mieści się w konstrukcji. Nie mieszajmy konstrukcji z fundamentem. Możesz mieć okna i drzwi w konstrukcji, ale nie wstawiasz ich w fundamencie. Fundament jest wykonany z czegoś zupełnie innego niż konstrukcja. I to jest błąd, który wielu ludzi popełnia, mówiąc, że wszystkie religie prowadzą do jednego Boga. Czy rzeczywiście jest to prawdą? W której to religii ktoś umarł za moje grzechy, aby zdjąć ze mnie karę za moje winy? To jest mój największy problem, że jestem winny przed Bogiem. I jak pozbyć się tej winy? W którejś to religii ktoś powstał z martwych i w ten sposób dowiódł, że rzeczywiście jest tym, za kogo się podawał. Bóg objawiony w ciele. W żadnej religii. Dlatego też Jezus mówi w Ewangelii Jana 14:6. Ja jestem drogą. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. To jest bardzo odważne stwierdzenie. Ale taka jest prawda. Ludzie mówią, że mamy klapki na oczach, kiedy coś takiego stwierdzamy. Ja tak wcale nie myślę. Jeśli to tylko moja opinia, to możesz to odrzucić. Ale to są dokładnie słowa Jezusa z Ewangelii Jana 14:6. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Nikt nie może zbliżyć się do Boga Ojca, jak tylko przez Jezusa Chrystusa. Czyż nie jest to wąskie myślenie? Ale taka jest prawda. Prawda jest wąska. Liberalne myślenie nie jest oznaką poznania prawdy. Na przykład, 2 plus 2 równa się 4. To jest bardzo ograniczone myślenie. Ktoś mógłby oczekiwać troszkę bardziej liberalnego myślenia i zaakceptować 4,1. Albo z drugiej strony powiedzieć 2 plus 2 równa się 3,9. Według tego, co ktoś inny mówi. A ktoś jeszcze inny mówi, że 2 plus 2 to 3. I dlaczego nie mieć tak otwartego umysłu i tego też nie zaakceptować? A ktoś inny powie, że 2 plus 2 to 100. Miej otwarty umysł i też to zaakceptuj. Wyobraźmy sobie, jakie to zamieszanie spowodowałoby na naszej Ziemi. Gdybyśmy mieli taki otwarty umysł na coś tak prostego jak dodawanie. Prawda wymaga ograniczonego myślenia. 2 plus 2 nie jest nawet 4,0001. To 4. Nie ma innej odpowiedzi. Podobnie jest ze stwierdzeniem Pana Jezusa. Ja jestem drogą, ja jestem prawdą. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Dlaczego? Ponieważ nikt inny nie umarł za grzechy tego świata. I nikt inny nie został wzbudzony z martwych. Dowodząc w ten sposób, że jest tym, za kogo się podaje, Synem Boga. A więc na takiej podstawie Bóg nam przebacza. Teraz Bóg może być sprawiedliwy. Okazuje się sprawiedliwy, jak mój ojciec, który mówi, nie musisz iść do więzienia. Kiedy daje mi ten czek i mówi, idź, zapłać grzywnę. Ale jest jedna rzecz, którą muszę zrobić. To jest dar, ja nie muszę na niego zapracować. Aby otrzymać ten czek od ojca, aby zapłacić za grzywnę, nie muszę spędzić ani jednego dnia w więzieniu, aby zarobić choć jeden grosz na to, ale muszę zrobić jedną rzecz. Muszę to przyjąć, co mój ojciec mi daje. Muszę przyjąć czek od mojego ojca i powiedzieć dziękuję. Możemy powiedzieć, że mój ojciec, który daje mi czek, aby zapłacić za grzywnę, jest obrazem łaski. I moje wyciągnięcie ręki, by przyjąć czek z jego ręki, jest obrazem wiary. A więc gdy Biblia mówi z łaski, przez wiarę, jesteś zbawiony, o to właśnie chodzi. W liście do Efezjan w 2 rozdziale znajdujemy te dwa piękne słowa. Efezjan 2 rozdział i wiersz 8. Z łaski jesteście zbawieni przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Nasze zbawienie dokonało się z łaski przez wiarę. Z łaski to tak jak mój ojciec, który daje mi czek i mówi, synu idź, zapłać za grzywnę. Przez wiarę to moje przyjęcie czeku od ojca i powiedzenie dziękuję. I opłacam grzywnę prawu Bożemu. I wtedy jestem wolny. I wszystko w chrześcijańskim życiu jest z łaski przez wiarę. To nie tylko początek mojego chrześcijańskiego życia, ale całe nasze chrześcijańskie życie mamy prowadzić z łaski przez wiarę. Gdyż Bóg nieustannie daje nam wszystko, czego potrzebujemy. Jest wiersz w 2 liście do Koryntian w 12 rozdziale, gdzie Bóg mówi, moja łaska jest wystarczająca dla ciebie. Pan powiedział te słowa do Pawła, który walczył z pewnym problemem i ten problem nie został usunięty, choć Bóg mógł go usunąć, ale go nie usunął. Najprawdopodobniej była to jakaś choroba, z którą Paweł walczył. Trzykrotnie prosił Boga, by go uzdrowił, ale nie został uzdrowiony. Największy apostoł w chrześcijańskim kościele nie został uzdrowiony. Ten, który wzbudzał ludzi z martwych, leczył chorych, wypędzał demony, sam nie został uzdrowiony. Dlaczego Bóg go nie uzdrowił? Bóg powiedział do niego, Paweł, jesteś zagrożony pychą, a pycha jest gorsza od jakiejkolwiek choroby, gdyż jeśli wzbijesz się w pychę, będę musiał się tobie przeciwstawić. Takie jest Boże prawo. Bóg przeciwstawia się pysznym. Ale ja nie chcę tobie się przeciwstawiać, Pawle, ja chcę cię wspierać. Ale mogę wspierać tylko ludzi, którzy są pokorni. Mogę udzielić mojej łaski tylko tym, którzy są pokorni. Ale ty, Pawle, jesteś w wielkim zagrożeniu wzbicia się w pychę. Bo byłeś tak niesamowicie używany. Zakładałeś zbory, wzbudzałeś ludzi z martwych, wypędzałeś z ludzi demony, pisałeś natchnione słowo i zostałeś zabrany do trzeciego nieba. Widziałeś i słyszałeś niewypowiedziane rzeczy. I dlatego jesteś w wielkim niebezpieczeństwie duchowej pychy. I moim zdaniem najlepszym sposobem, aby trzymać się w miejscu pokory, jest pozwolić ci zmagać się z tą chorobą do końca twojego życia. I wiecie, jak on to nazywa? Nazywa tę chorobę darem Boga. Mówi, zostało mi dane. 2 list do Koryntian, 12:7. Kiedy zdał sobie sprawę, dlaczego Bóg pozwolił, aby ten cierń tkwił w jego ciele, ten posłaniec szatana, który tak mu dokuczał, i mówi w 10 wierszu, dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach i w prześladowaniach. Jestem z tego wszystkiego zadowolony, bo kiedy jestem słaby, w mojej słabości mogę doświadczyć Bożej łaski. I tutaj Bóg mówi, moja łaska jest wystarczająca dla ciebie, co oznacza, że w każdej życiowej sytuacji, proszę, posłuchajcie tego, w każdym doświadczeniu, które będziesz musiał znosić, w każdym pokuszeniu, jakie na ciebie przyjdzie, w jakiejkolwiek trudnej sytuacji mógłbyś się znaleźć w życiu, pamiętaj o tej obietnicy Boga. Mój czek wystarczy na opłacenie rachunku, bez względu na to, jaki to by był rachunek. Moja łaska jest wystarczająca dla ciebie. Ale ja muszę coś zrobić. Jeśli mam do opłacenia rachunek, a mój ojciec daje mi wypełniony czek, muszę go przyjąć i powiedzieć dziękuję. Na tym polega moja wiara. A więc chrześcijańskie życie to cała seria prób, testów, zmagań i w każdej tej sytuacji, zwróćcie na to uwagę, w każdej z tych sytuacji Bóg mówi, moja łaska jest wystarczająca dla ciebie. Wystarczy na pokrycie tego rachunku. Oto jest czek. Jutro będziesz musiał opłacić kolejny rachunek. Oto jest czek. Łaska jest wystarczająca stosownie do twojej obecnej potrzeby. Nie będziemy w stanie żyć na tej ziemi bez potrzeb. Będziemy mieli ciągle jakieś potrzeby, ale celem tego wszystkiego jest pomóc nam przyjść do Boga, abyśmy przyszli do Niego i powiedzieli, Panie, to mój rachunek, daj mi proszę czek. Potrzebuję łaski, aby poradzić sobie z tym problemem. I Bóg mówi, proszę bardzo, On nigdy nie odmawia, gdyż jeśli przychodzę do Niego i wyznaję moją potrzebę, to się uniżam. Tylko uniżona, pokorna osoba przyzna się, że ma potrzebę. Pyszna osoba mówi, ja nie potrzebuję Boga, ja sam sobie poradzę. Ale pokorna osoba przychodzi i mówi, Boże, nie dam sobie z tym rady. Ten rachunek jest zbyt wysoki do opłacenia przeze mnie. Ty musisz go opłacić. I Pan mówi, oczywiście, proszę bardzo, to jest dar, a ja to przyjmuję i mówię, dzięki Panie. Boże obietnice zawarte w Jego Słowie są dane, abyśmy mogli przyjąć Bożą łaskę. Tak wiele cudownych obietnic, ale żadna z nich nie będzie moja, jeśli ich nie wezmę, dopóki nie zrealizuję tych czeków. To tak jakby ktoś wam przesłał czek, a wy oprawilibyście go w ramkę i powiesili na ścianie. Nic się nie wydarzy. Ale jeśli go z tyłu podpiszecie i złożycie w banku, to otrzymacie wszystkie pieniądze, jakie ten czek gwarantuje. W taki właśnie sposób Bóg zamierza działać z nami. Bóg dał nam w swoim Słowie obietnice, ale jeśli my powiesimy te obietnice na ścianie, to nam nic nie pomoże. Musimy wziąć tę obietnicę do banku w niebie i powiedzieć w imieniu Jezusa realizuję ten czek. I mówię amen na to. I wtedy mogę otrzymać wszystko, poczynając od przebaczenia. Wszystko opiera się na śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. I przez Jego śmierć opłacenie wszelkiego duchowego błogosławieństwa w niebie. Nie ma już teraz dla nas przekleństwa. W liście do Galacjan. W 3:13 czytamy, Chrystus wykupił nas od przekleństwa prawa, stawszy się za nas przekleństwem. A dlaczego stał się przekleństwem? Aby w Jezusie Chrystusie błogosławieństwo abrahamowe przeszło na nas pogan. Bóg pobłogosławił Abrahama 4000 lat temu i powiedział do niego, będę cię błogosławił i uczynię cię błogosławieństwem. I w tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Tutaj czytamy, że to błogosławieństwo jest dostępne dla wszystkich, nie tylko dla tego jednego człowieka, ale jest dla ciebie, jest dla wszystkich. I dlatego czytamy tutaj w wierszu 14, Bóg daje nam obiecanego ducha. Przez Ducha Świętego mogę otrzymać wszelkie Boże błogosławieństwa. W Efezjan 1:3 czytamy, że Bóg błogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios w Chrystusie. Mogę to wszystko przyjąć i nie tylko przyjąć, ale przeze mnie te błogosławieństwa mogą spływać na innych wokół. Wszystko zaczyna zaczyna się w Bożym przebaczeniu, gdy Bóg oczyszcza swój kanał, oczyszcza kielich i wypełnia go swym błogosławieństwem, aby można było z niego nalewać innym. Co za cudowne zbawienie. Jest dostępne dla wszystkich, bez względu na to, jaka jest Twoja religia. Nieważne, kim jest. Wystarczy, że uniżymy się i powiemy: Panie, dzięki Ci za Twój dar. Niech Was Bóg błogosławi.